Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem Agnieszka Słowik, terapeutka, kierownik poradni Powrót z U w Toruniu. Witamy Pani Agnieszko.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, chcemy dziś rozmawiać na temat, który brzmi: powrót dziecka z wakacji, radości i zagrożenia. Okres wakacyjny, urlopy, nasze dzieci też już będąc w takim wieku gimnazjalnym, wieku ponadgimnazjalnym, planują różnego rodzaju wyjazdy z bliskimi, ze znajomymi. To są kolonie, to są obozy, to są różnego rodzaju marsze i jest to dla nas wszystkich przeogromna radość i każdy z nas rozumie, że jeżeli my potrzebujemy odpoczynku, jeżeli my potrzebujemy poznawania świata, to dzieci też mają do tego prawo i wszelkimi sposobami rodzice pomagają dzieciom w wyjeździe, czyli w odbyciu takiego, powiedzmy, młodzieżowego czy dziecięcego urlopu, odpoczynku. Dzisiaj chcemy o tym porozmawiać, o tych pozytywnych stronach, radościach, no ale też oczywiście o zagrożeniach, bo przecież rodzice mają nad sobą wielką odpowiedzialność, troski o dzieci i wychowanie. Pani Agnieszko.
Nawet powiedziałabym, że to właśnie dzieciom się przede wszystkim należy ten urlop po jakimś roku pracy w szkole, po wysiłku. Jak najbardziej to jest, tak jak ojciec powiedział, czas radości, poznawania świata. No, nastolatek w inny sposób nie nauczy się życia, jeżeli to tak jak z malutkim dzieckiem, trzeba dotknąć, posmakować i wtedy się dopiero wie, jak życie smakuje. Dzieci, nastolatki wyruszają na wakacje. To tak trochę można to przyrównać do takiej wędrówki po buszu i tam doświadczają różnych nowych rzeczy, nowych przyjaźni, nowych doświadczeń, nowych wyzwań, nowych sportów, nowej odpowiedzialności. Uczą się też wielu rzeczy, nawet których w domu niekiedy nie robią. Błaha sprawa. Biorą skarpetki na przykład, więc prostych rzeczy się te dzieci nasze uczą, będąc poza naszymi domami, ale świat współczesny, ten obecny świat, oprócz przyjemności niesie różne zagrożenia dla dzieciaków, no oczywiście dla nas dorosłych, my to nazywamy zagrożeniami, no dzieci niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kontakt z substancjami psychoaktywnymi, to jest kolejny etap zabawy. Bo dzieci to w ten sposób postrzegają. To są nowe doświadczenia, robi się rzeczy, eksperymentuje, często w towarzystwie przyjaciół, znajomych i czerpie się z tego przyjemność również. I to są takie doświadczenia już, które mogą zaważyć na dalszej przyszłości dziecka. I tak jak on się uczy pozytywnych rzeczy, będąc poza domem, no niestety może się również nauczyć rzeczy mniej bezpiecznych, które mogą zaważyć na całej jego przyszłości.
W naszych rozmowach poruszamy temat, który dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży. Te słowa też są zaproszeniem do udziału w tych rozmowach dla rodziców, dla opiekunów, dla babci, dziadków, ale myślę też dla wszystkich pedagogów i nauczycieli. Tak jak Pani zauważyła, dziecku należy się odpoczynek, dlatego ma 2 miesiące wakacji. I te wakacje, jeżeli nawet nie spędza na jakimś wyjeździe, prawda, no bo ze względów finansowych na przykład rodziców nie stać, to wiemy, że nawet to środowisko jemu dobrze znane, lokalne, jest środowiskiem, gdzie dobrze się bawi, gdzie spotyka nowe osoby, gdzie też doświadcza czegoś zupełnie nowego. I wiemy, że kończą się wakacje. I wtedy dziecko ma pewne wrażenia po wakacjach, opowiada w szkole, opowiada kolegom, opowiada koleżankom, przyjeżdżając z wakacji opowiada to rodzicom, dziadkom. Na co pani jako rodzic, jako terapeutka, jako kierownik poradni Powrót z U zwracałaby uwagę? W jaki sposób, że tak się wyrażę, mądrze podpytywać dziecko, by właściwie zbadać, czy wróciło nam dziecko bardziej święte, czy
ja myślę, że to
czy przeciwnie.
Jeszcze nie ma takich maszyn, które mogłyby to zbadać, dlatego że dzieci muszą mieć tajemnicę i lubią mieć tajemnicę. I to też jest wpisane w okres dojrzewania. Czyli taki świat, którego niestety, ale dorosłemu nie pokażą, póki się coś złego nie będzie działo. Ale myślę sobie, że już tutaj bardziej to jest pytanie dla mnie jako dla mamy, bo tak naprawdę trzeba mieć ciekawość na to, co dziecko porabiało, kiedy było poza domem, i spróbować z tym dzieckiem tak rozmawiać, żeby odtworzyło takie najfajniejsze i najciekawsze przygody w czasie tych wakacji, jakie były. Dobrze jest, jeżeli dziecko, nawet jeżeli nie wyjeżdżało, poznało jakichś nowych przyjaciół, nowe środowisko, zachęcić dziecko w jakichś prostych rozmowach, we wspólnym będąc z nim czasie, żeby na przykład tych przyjaciół zaprosić, żeby ich poznać, trochę z nimi również porozmawiać, zobaczyć, co to jest za środowisko. Dlatego, że tak naprawdę używanie substancji psychoaktywnych to jest specyficzne środowisko. I te dzieciaki, które to robią, jak ksiądz mówi, święte nie są. Więc dobrze by było, jak tam mówię, jak z kim się przystajesz, takim się stajesz. Jest takie stare powiedzenie. Więc dobrze by było skorzystać wtedy z tego, zaprosić te dzieciaki wspólnie gdzieś jeszcze, jeżeli jest już taki koniec wakacji, gdzieś ten czas z tym dziećmi, nawet nie wiem, wyjść, nie wiem, zaprosić je gdzieś tak, albo nawet do domu. Ale ja bym chyba coś takiego spróbowała zrobić, żeby zachęcić dziecko, żeby tych nowych przyjaciół najzwyczajniej w świecie spróbowało mi przedstawić. To jest też bardzo ważne, nie tylko w kontekście narkotykowym, ale mi się wydaje wychowawczym. No w końcu my jako rodzice powinniśmy oczekiwać od swoich dzieci jednak, żeby nam mówiły, gdzie przebywają, z kim przebywają.
Dobrze, że pani to mówi teraz, ponieważ można było by mieć takie wrażenie, że tutaj w studiu, w telewizji, w radiu chcemy z rodziców zrobić takich szpiegów, którzy czyhają nad dzieckiem i chcą wywiedzieć się, co dziecko robiło i co robiło.
Ale cóż jest w tym złego?
Ale tutaj bardziej pani to ukazuje od strony takiej pozytywnej, żeby zbudować
relacje. Zbudować relacje, a poza tym, ja mówię tak, mamy i tatusiowie mają bardzo ważną mądrość, którą my nie doceniamy jako rodzice, a mianowicie tak zwany instynkt. I muszę ojcu powiedzieć, że wielu rodziców właśnie dzięki tym pozytywnym relacjom dowiedziało się, że coś z dzieckiem się negatywnego dzieje. Dziecko opowiadało same radości, piękne rzeczy, a mama mówi, a ja z nim rozmawiam, siedzę, dopytuję. I wiesz co, Agnieszka mówi, taki rodzic, czuje, że on nie mówi prawdy. To jest bardzo ważna rzecz, to jest ta intuicja, to jest takie nasze trzecie oko, drugie serce, które podpowiada, że jednak tam coś nie do końca jest, było okej, że dziecko ma te tajemnice. W przypadku narkotyków, bo w przypadku jakichś takich niebezpiecznych zdarzeń, które mają miejsce na wakacje, dzieci generalnie nie mówią i milczą, tak? No jeżeli to są jakieś takie ekstremalne sytuacje, jakieś trudne, które dziecko może poza domem spotkać, no to dziecko z automatu się zmienia, przyjeżdża inne po prostu do domu. Dziecko, które zaczyna eksperymentować z narkotykami, ono przyjedzie wesołe, uśmiechnięte. Przecież ta destrukcja i degradacja u tej osoby nastąpi dopiero z czasem, tak? Czyli te pierwsze razy używania narkotyków są niewidoczne i naprawdę przez dzieci są ukrywane. Dlatego bardzo zachęcam rodziców, nauczycieli, wychowawców. Jak będziecie Państwo rozmawiać z tymi dzieciaczkami o tym, jak młodzieżą, jak spędzali czas, to jednak warto tam dopytać, czy było bezpiecznie, czy byli tam jacyś dorośli. Czy ktoś z dorosłych miał wgląd w to, co się na tym wyjeździe działo? Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, ile rodziców, jak dużo wolności daje swoim dzieciom. Ja mam do czynienia w poradni z dziećmi jeszcze, bo to takie 13-14-letnie osóbki. I muszę powiedzieć, ojcu, że dość powszechne jest to, że te dzieci same wyjeżdżają na kilka dni. I pytanie, czy tam jakikolwiek dorosły miał wgląd to, co te dzieci tak naprawdę robiły. Dzieci mówią, a jadę z kolegą, jadę z rodzicami kolegi, tam piąta woda po kisielu, trzeci sąsiad z prawej klatki, rodzic kompletnie nie wie, o kogo chodzi. Muszę o co powiedzieć, że no jest duży poziom zaufania do dzieci. Ten wiek gimnazjalny, nie wiem, coś takiego czarującego robi, że te dzieci od razu są traktowane jak półdorosłe. I to jest ważne, że jeżeli Państwo jednak poczujecie, że może na tym wyjeździe coś było nie tak, to też tak sobie myślę, taki drugi krok chyba, jaki bym zrobiła, to bym się skontaktowała z rodzicami, ewentualnie dorosłymi, którzy byli bliżej tych dzieci podczas wyjazdu. Czyli jeżeli to byli jacyś wychowawcy, nauczyciele albo koledzy, rodzice kolegów, znajomych, tak, to bym po prostu najzwyczajniej w świecie zaprosiła na kolację i bym dopytała, czy oni wiedzą, co się tam działo, jak tam było. To nie jest żaden wstyd. Interesować się własnym dzieckiem to nie jest wstyd i to nie jest szpiegostwo. Ja muszę powiedzieć, że wielu rodziców mówi, ja znam swoje dziecko. Mówią, ja mówię, nie, ty dużo wiesz o swoim dziecku, ale pytanie, czy my je tak naprawdę znamy, to ja tak nie do końca jestem przekonana.
Tutaj słyszeliśmy o tej intuicji pani Agnieszka, ale z drugiej strony dzieci osiągając już wiek ten gimnazjalny, ponadgimnazjalny, no też ćwiczą się w przebiegłości, w sprycie. To przecież nie są już takie naiwne dzieciaki, tylko względem rodziców, wychowawców potrafią tak dobrze grać, mieć tak wiele twarzy, że rodzice, jak zresztą sama pani zauważa, mówią, coś jest nie tak, a nie do końca są w stanie zweryfikować, a dzieci często okazuje się dopiero objawiają im pewne tajemnice swojej młodości, wieku, dojrzałym rodzice otwierają oczy. A to naprawdę ty byłaś?
Tak, tego już nie przeskoczymy, jak ja to mówię. Tajemnice, które noszą dzieci, jeżeli faktycznie były jakieś eksperymenty z narkotykami, jak mówię, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzchu pływa, to wypłynie. Ponieważ w przypadku używania narkotyków, jeżeli dzieci zaczynają eksperymentować, jeżeli to faktycznie nie są pojedyncze, sporadyczne eksperymenty, to uzależnienie ma to do siebie. Używanie narkotyków, one mają tendencje uzależniające, więc dziecko, zakładam, tak, że incydent powtórzy. Wracając do szkoły, już w czasie zwykłego, codziennego życia, będą się z nim działy w przeciągu 3, 4, 5 miesięcy, pół roku. Mogą się zacząć takie dziać rzeczy, które, jak to rodzic mówi, trochę takie nowe dziecko, taki inny wrócił. Rodzice to często bagatelizują. Kiedy teraz do poradni przychodzą z dziećmi w wieku 18-19 lat, kiedy dopytuje się, a kiedy zaszły te pierwsze zmiany, ja muszę Państwu powiedzieć, i to bez powodu się tutaj nie spotkaliśmy, rodzice bardzo często wskazują, a wie Pani co, to tak ze 3-4 lata temu, on był jeszcze wtedy w gimnazjum, to były bardzo często też jakieś wakacje, albo po wakacjach, kiedy poszedł do nowej szkoły, kiedy poznał nowe towarzystwo, to wtedy, pytam się, co takiego wtedy się działo? To były błahe rzeczy. Dzieci zaczynają spotykać się z przyjaciółmi poza wiedzą rodziców. Nie przedstawiają tych przyjaciół. To jest to właśnie, o czym mówiłam. To jest jakieś takie tajemnice. Zaczyna budować się trochę jakby drugi świat dziecka. Dziecko ma to za żelazną kotarą, przykryte głęboko. W domu funkcjonuje jeszcze w porządku, ale tutaj zaczyna się jakieś wyjścia. Dzieci, które do tej pory dotrzymywały słowa, przychodziły do domu na czas, przestają. Zaczynają upominać się o jakieś większe ilości pieniążków. Zaczynają tupać nogami, zaczyna się taki bunt pod tytułem wszyscy mogą wychodzić na imprezy, to ja też mogę. Zaczynają sobie w taki, jak to rodzice mi często mówią, w taki dosyć agresywny sposób wymuszać na rodzicu, tak, różne decyzje dotyczące szczególnie ich czasu wolnego. to są takie drobiazgi. Mniej się przykładają do nauki. W przypadku używania narkotyków to idzie w parze. Będzie widoczny od razu objaw. On się odbije na ocenach, na frekwencji, tak? Więc to są takie drobne rzeczy, jak rodzice mi mówią, chociaż jeszcze raz powtarzam, używanie narkotyków przez pierwsze pół roku, parę miesięcy, niekiedy nawet do półtora roku może być najzwyczajniej w świecie nieuchwycone przez rodziców. Dlatego jak Państwo już przechodzicie i coś naprawdę poważnego dzieje się z dzieckiem, jeżeli to faktycznie jest kwestia narkotyków, to w wywiadzie ja się cofam o półtora roku do tyłu. I to są takie drobiazgi. Rodzice mówią, zaczął dojrzewać i wszystko jakby zrzucają, te zachowania dziecka, tą agresję, to wymuszanie, tą pretensjonalność dziecka, bardzo często zrzucają na ten okres dojrzewania. A ja się pytam, ale to towarzystwo, przyjaźnie, środowisko, w którym obraca się dziecko, rodzic mi często mówi, że po prostu go nie zna, że to jest świat, do którego dzieci ich kompletnie nie dopuszczają. W tym świecie są narkotyki bardzo często, bo takie mamy współczesne rzeczy, tak? Okoliczności są takie.
Zwróciła Pani uwagę na bardzo ważną sprawę związaną z relacją rodziców do dzieci, nauczycieli do dzieci, a mianowicie tego dorastania, tego buntu, jakby dzieci miały prawo do tego buntu i ten bunt dojrzewania był w stanie usprawiedliwić wszystko, czyli i lenistwo, i pretensjonalność względem rodziców, i agresję. Żądania względem rodziców, i agresję. Pani na co dzień pracuje w poradni Powrót z UW Toruń, jest Pani kierownikiem tej poradni. Czy teraz wakacje jest dużo pracy?
Wakacji trochę mniej, ponieważ to jest czas często, kiedy rodzice z dziećmi przebywają, jednak są więcej i uruchamiają różne strategie, dogadamy się. Jednak więcej
obustronne
pracy.
Chyba strategie,
tak, to jest
prawda?
Taka obustronna strategia. Dziecko się porządkuje, dziecko, żeby zyskać swoje, zrobi bardzo dużo, żeby wypracować sobie na przykład dodatkowe pieniążki u rodziców, prawda? Jakiś dodatkowy czas wolny, brak kontroli rodzica. Więc tak naprawdę wakacje trochę mniej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że co roku mimo wszystko wakacje więcej, z roku na rok jest coraz więcej rodziców, również wakacje się zgłaszających, bo to jest też czas, gdzie mogą obserwować swoje dziecko po prostu. Bo są bliżej, też sami mają urlopy i czują, że coś chyba się zmieniło z tym synem czy córką. Te dzieci też nie są w szkołach, więc rodzice bardziej mogą zaobserwować, jak te dzieci spędzają czas. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo rodziców mówi, tak jak wychodzi, zjada śniadanie o 9, wraca o 22. Z małą przerwą, jeszcze może od czasu do czasu wpadnie, przebierze się i leci, wyfruwa z tego domu. Wtedy rodzice mają też możliwość takiego baczniejszego zaobserwowania. Przechodzi wrzesień, październik, rodzice mają nadzieję, może minie, bo to takie jakieś dzikie wakacje. Przechodzi wrzesień, październik i zaczynają przychodzić do poradni, bo się okazuje, że dziecko obiecało poprawę w szkole, że więcej z siebie da w tym roku. Szkoła jest bardzo dużym niestety, ale wyznacznikiem tego, jak nasze dzieci funkcjonują. One mogą być opryskliwe, złośliwe, mogą być nawet niegrzeczne, mogą być, tak jak mówiliśmy, pretensjonalne, byle się uczyły. To jest takie trochę smutne. Dla mnie z perspektywy, mimo że jestem pedagogiem, ostatnio usłyszałam takie słowo, zdrowie zdrowiem, ale szkoła najważniejsza. I tak sobie myślę, że to takie trochę smutne podejście, ale faktycznie coś w tym jest, że bardzo często rodzice przychodzą wtedy, kiedy mija wrzesień, październik, listopad, miało być lepiej z dzieckiem, obiecała poprawę, a tej poprawy po prostu nie ma. Oceny coraz gorsze, frekwencja coraz słabsza. Jak był żądaniowy, tak jest żądaniowy. No teraz to jeszcze szkoła, więc już właściwie w ogóle nic nie robi. koledzy mieli się skończyć, koledzy się wcale nie skończyli.
Często się jeszcze pomnożyli.
Jeszcze się, bo jeszcze jakieś grupy doszły, prawda? I rodzic traci dziecko z oczu.
Z tą relacją dziecka do szkoły to chyba powinniśmy jako dorośli patrzeć też w takiej perspektywie przyszłości dziecka, że jakie podejście ma dziecko do szkoły, do jego obowiązków, takie w przyszłości do pracy. To jest obowiązek dziecka uczyć się, bo w ten sposób ono, przepraszam, no, pracuje.
Mhm. Teraz to trochę jest we współczesnych domach, jest to traktowane, że to jest właściwie wszystko, co te dzieci muszą robić. I tutaj już taki wchodzimy w taki wątek wychowawczy tak naprawdę. Czy to jest wszystko, co dzieci muszą robić, to jest uczyć się. On nie musi sprzątać, nie ma obowiązków, nie ma w domu zasad. On ma wszystko. On dostaje pieniądze za uczenie się, on dostaje dostęp do komputera, za oceny, za uczenie się. Wszystko za uczenie się, ale tak naprawdę to chyba nie o to w tym wątku wychowawczym i w relacjach w rodzinie chodzi. Uczenie się, tak jak ojciec powiedział, to jest pewien obowiązek. Za to się nie nagradza. To powinna być normatywność pewna, tak? A niestety traktowane jest jak coś super, bardzo, bardzo wyjątkowego. Jakby te nasze dzieci szły i, nie wiem, pracowały w kamieniołomach tam w tych szkołach, prawda?
No. Panie Agnieszko, mówimy powrót dziecka z wakacji, radości zagrożenia. Myślimy o gimnazjalistach jakoś szczególnie. Mhm. Myślimy o młodzieży z szkół ponadgimnazjalnych. No też te ostatnie klasy szkoły podstawowej też w jakimś wymiarze te pierwsze zagrożenia dla dzieci już tam są. Ja oczywiście największe radości. Mam dwie kwestie. Pierwsza to taka, jak rozmawiać z dziećmi, jeżeli chodzi o tę rozmowę, którą powinni przeprowadzić właśnie rodzice, również dziadkowie, osoby, które widzą, że z danym dzieckiem mają dobry kontakt. To nie zawsze są rodzice, mhm. prawda? I wiemy, że czas wakacji to jedna strona, za chwileczkę czas nowego roku szkolnego. I teraz pani opinia i pani doświadczenie, gdy rozmawia pani z rodzicami i robi wywiad i okazuje się, że przyczyn trzeba szukać 2-3 lata wcześniej, 1,5 roku. I wtedy nie zastanawia się pani, dlaczego oni tego i tego temu dziecku wtedy nie powiedzieli. No właśnie, co powinni zrobić? Powiedzieć, ale też zrobić, tak?
Co powiedzieć? Przede wszystkim nie mówić wprost.
A to ciekawe.
Rodzice mówią tak, że tak chcieli na okrętkę dojść do prawdy i to na okrętkę zajęło im 1,5 roku. A ja tak sobie myślę, że my jesteśmy dorośli, dojrzałymi ludźmi i są tematy, które powinniśmy bardzo poważnie rozmawiać z dziećmi. Nie na okrętkę i nie tak próbować obchodzić i takim ładnym, elokwentnym językiem posługiwać się, tylko po prostu mówić wprost. Podejrzewam, wiem i będę cię pilnować. Ponieważ jeżeli chodzi o narkotyki i alkohol, to ja ci po prostu najzwyczajniej w świecie nie pozwolę tego robić.
Czyli dziecko się powinno
otwiera oczy. Tylko, proszę ojca, rzadko jest tak mówione, bo to trzeba mieć postawę jako rodzic.
Czyli dziecko się powinno, przepraszam, zderzyć z taką twardą postawą,
stanowczą rodziców. Kiedy ja mówię, co może ochronić tak naprawdę te dzieci, to dzieci muszą wiedzieć, że czegoś w tym domu robić nie można i to nie przejdzie w naszym domu. I między innymi jedną z takich zasad w domu powinno być: nie używamy alkoholu i nie bierzemy narkotyków. Na to ci w życiu nie pozwolę. Ja miałam kiedyś taką rozmowę z moim synem. No jestem takim typem sportowca, ale wiadomo, świat jest jaki jest, nic go nie uchroni tak naprawdę przed różnymi doświadczeniami. I ostatnio się go spytałam, czy u nas w domu są jakieś zasady, których wiesz, że złamać nie możesz? Ja już kilka razy z nim rozmawiałam jako dzieciakiem na ten temat. On tak się zastanowił, no dobrze, ja wiem. Ja mówię, a co wiesz? Mówi, dobra, mówiłaś mi. I tam wymienił mi jakieś dwie. Ja mówię, nie, to nie wszystko. I takie rozmowy mam z nim średnio co pół roku. Przypominające mu, że są 4 rzeczy w moim domu, których nigdy nie zaakceptuję, jeżeli będą to robić moje dzieci.
Pani ciekawą rzecz powiedziała. Za chwileczkę poprosimy o te 4 rzeczy, ja je wynotuję.
Tak?
Ale tak. Tylko, że pani powiedziała do dziecka w moim domu. Nie w twoim, tylko w moim.
W moim domu. Ja tutaj jestem i jest twój tata, My jesteśmy dorosłymi i póki to jest, wy jesteście dziećmi, to ktoś tu musi zarządzać. Dzieci nie są od razu zarządzania ani majątkiem, ani przestrzenią, ani miejscem. Oni współżyją z nami, ale decydują dorośli czy dzieci.
Czyli to wy jesteście w naszym, kochane dzieci, wy jesteście w naszym
jesteście domu. Przy nas, kochamy was, jesteście najwspanialsze, jesteście sensem naszego życia, ale to jest nasza przestrzeń. Pamiętajmy o tym, nasze dzieci wyjdą z naszych domów, będąc 19, 20, 23, aczkolwiek ostatnio badania mówią, że w wieku 30 dopiero wychodzą. I tam budują sobie swoje miejsce, swoją przestrzeń, nią zarządzają i tam żyją. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, czy swoje nastoletnie życie. To była przestrzeń i moi rodzice, jak ja dojrzałam, to powiedzieli wprost. To jest nasz dom, to jest nasze miejsce. Jeżeli chcecie żyć inaczej, to proszę was bardzo, żyjcie, ale musicie sobie tą przestrzeń i ten świat stworzyć sami. Nie w naszym domu. Nie będziecie łamać naszych zasad, nie będziecie wprowadzać swojego świata, bo my mamy go tutaj. Wy już jesteście innym pokoleniem, chcesz tworzyć, masz pomysły, masz fantazję, proszę bardzo.
I w domu
przychodzi
rządzą,
taki czas,
rządzą już, rodzice, a nie dzieci.
Tak. Przychodzi taki czas, że trzeba dać dziecku do zrozumienia, że kiedyś się rozstaniemy i tam będzie miejsce na zarządzanie. On tam będzie decydował, będzie żył, jak to mówią, wolność domku w swoim domku i to muszą być jasne zasady. Dom, w którym ja żyję, nigdy nie zaakceptuje narkotyków i alkoholu.
Czy to jest pierwsza zasada?
Nie jestem w stanie zaakceptować, tak. Nie byłabym w stanie zaakceptować agresji i braku szacunku. Jak można żyć i mieszkać z drugim człowiekiem, najkochańszym wydawałoby się, i nie mieć do siebie wzajemnego szacunku? Chodzi mi o przezwiska, o używanie słownictwa wulgarnego, agresji, tak? Nie potrafiłabym tego robić. To by było wbrew mojej naturze, po prostu. I nawet jeżeli by to robił najukochańszy człowiek, to niestety gdzieś są granice. Czyli agresja i szacunek to są kolejne dwie rzeczy. Czwarta, kłamstwa. I to są cztery rzeczy. Wiem, że moje dzieci będą mogły w życiu robić różne rzeczy i trzeba będzie pierwszych razów mnóstwo w życiu przeżyć. Mogą latać szybowcami, skakać z spadochronu, mogą szukać mnóstwo adrenaliny w życiu, tak? I doświadczeń, mniej czy bardziej bezpiecznych. Muszą. Narkotyków nie muszą. Alkoholu nie muszą, kłamać nie muszą i musimy mieć do siebie wzajemny szacunek. To są tylko cztery rzeczy.
Pani Agnieszko, już wstępnie prosimy naszych radiosłuchaczy i telewidzów do tego, by kierowali swoje spostrzeżenia, pytania do naszego gościa. Pani Agnieszka Słowik jest terapeutką, kierownikiem poradni Powrót z U w Toruniu. Mówimy o wakacjach. Natomiast no, z doświadczenia wiemy, że dużym zagrożeniem dla dziecka jest też środowisko szkolne. Nie mówimy tutaj o szkole jako miejscu, gdzie ma zdobywać wiedzę. Na pewno to zagrożenie nie płynie programowo ze szkoły. O takim zagrożeniu, jak tutaj mówimy, chyba że szkoła już jest poddana ideologii, ale to jest oddzielny temat. Natomiast dziecko rozpoczyna naukę w nowym oddziale, na przykład w pierwszej klasie gimnazjum, idzie do szkoły ponadgimnazjalnej. To jest nowe środowisko, nowi koledzy, nowi znajomi. I teraz, czy te zasady, podobnie jak te zasady powakacyjne, obowiązują, czy trzeba jeszcze większej ostrożności?
To znaczy tak, zagrożenia młodzieży będą tam, gdzie jest młodzież. A mówimy tak trochę, narzekamy na te szkoły, dlatego że tam jest skupisko młodych ludzi. Tyle, ilu tam tych ludzi się uczy, tyle osobowości, tyle różnych doświadczeń. I tak sobie myślę, to nie jest chyba kwestia do końca szkoły, a pewnych zasad w tej szkole, które panują i przyzwolenia bądź nie. Ja muszę państwu powiedzieć, że żebyście zwrócili uwagę jednak na środowisko, gdzie puszczacie te dzieci do... Jakie te szkoły mają też opinie, tak? Jaka młodzież do tych szkół uczęszcza? Czy szkoła rozwija pewne pasje i zainteresowania? Ja muszę Państwu powiedzieć, że jednym z takich ważnych rzeczy, które chronią, mi się wydaje, dzieci, nie tylko chodzi mi o kwestię narkomanii, to jest tak naprawdę to, żeby to dziecko miało pasję, autorytet i pasję. Autorytet fajnie, jeżeli to będą rodzice, a pasję, jeżeli to będą faktycznie jakieś pragnienia i zainteresowania. Czy na coś szczególnie zwrócić? Mi się wydaje, że na taką właśnie szkołę, która rozwinie zainteresowania, być w tej szkole. Kiedy Państwo pójdziecie we wrześniu, październiku, postarać się poznać rodziców, kolegów, prawda? I ja teraz mam taki pomysł, moje dziecko jeszcze rok będzie się uczyć, ja mam duży kontakt, nawet mam telefony do niektórych rodziców mojego dziecka, kolegów z klasy, ale myślę sobie, że to jest gimnazjum. To żebyście Państwo się na przykład takimi telefonami po prostu wymienili, żeby być w kontakcie ze sobą jako rodzice.
Za chwileczkę o szkołę. Kolejne pytanie, które się rodzi przynajmniej we mnie, nawet nie o samą szkołę, tylko to, co się dzieje wokół szkoły, na co często sami dyrektorzy szkół mówią, że no nie mamy wpływu, bo to już jest poza ogrodzeniem szkoły i tam często dzieją się rzeczy no, bardzo niebezpieczne i kręci się towarzystwo niebezpieczne dla naszych dzieci, jak sobie z tym poradzić. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Prosimy.
Dzwonię z Opolskiego, na imię mam Janina. Witam ojca i panią. Ja mam taką, że tak powiem, sprawę. Moja córka chodziła do katolickiej szkoły. Tam zetknęła się z bardzo złymi rzeczami, mówię o narkotykach. Bo tam byli ludzie, dzieci z rodzin, gdzie po prostu te dzieci tam dali po to, żeby uchronić od zła. Niestety, no skąd się tam wzięło. I tamtą córkę zabrałam, bo były tam narkotyki. Poszła do innej szkoły, ukończyła liceum, ale chcę powiedzieć, że z nią mam do dzisiaj kłopot, ponieważ no dotknął ją alkoholizm. Ma 28 lat i jest nałogowym alkoholikiem. Jest bardzo dobrym człowiekiem, miłym, ale niestety choroba i była parę razy już na leczeniu i niestety powtarza się sytuacja. Ja dopóki była w domu, mieszkała, wszystko było dobrze. Jak poszła do innej szkoły, w inne środowisko, spotkała właśnie różnych innych ludzi innych dzieci, które były z domów, że tak powiem, patologicznych. No i stało się. Jest to, ja przeżywam dramat, ona też dramat, cała rodzina. I chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję pani za tą dzisiejszą audycję i ojcu. I też przestrzegam wszystkie matki, pilnujcie swoich dzieci i przestrzegajcie tych czterech zasad, o których pani mówiła. Ja je przestrzegałam, no a mimo to nie uchroniłam swojej córki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Janino.
Dziękujemy, ale też zrobiła pani dużo rzeczy. Ta choroba ma to do siebie, że ona jest bardzo długo trwa, latami. Osoby uzależnione muszą poczuć samotność, muszą stracić wiele rzeczy. Być może, które je z tego nałogu w jakiś sposób wyzwolą. Muszą trafić do terapii, pewnie na dobrych ludzi, na jakieś zdarzenia, które im pomogą wyjść, bo to jest bardzo trudna choroba i bardzo śmiertelna, bo to też trzeba powiedzieć, tak, wprost. Ale pani dużo rzeczy zrobiła, ale myślę sobie, że pewnie można zrobić jeszcze z 28-letnią osobą, mimo że ma 28 lat. Te zasady, o których mówiłam, one nie uchronią dziecka, ale przynajmniej pokazują mojemu dziecku, że ja nie przejdę obok tego obojętnie, że przy mojej mamie będzie trudno. I to jest też ważne, żeby dziecko wiedziało, że ja zawsze pomogę, zawsze podam rękę. Zawsze, ale pytanie teraz, jak pomagać, tak? Bo to jest bardzo ważne, jak pomagać. Często rodzice, którzy mają dzieci uzależnione, wolą mieć przy sobie, dlatego że mają wrażenie kontroli nad życiem tego dziecka, ale muszę Państwu powiedzieć, że z punktu widzenia uzależnienia to nie jest dobre. Że wprost przeciwnie, zamiast właśnie rodzic uważa, że w ten sposób pomaga swojemu dziecku, ale niestety dla tej choroby to jest bardzo, bardzo destrukcyjne, wbrew pozorom. To taki trochę paradoks działa. te dzieci nie powinny być właśnie wtedy chronione. Muszą
mówi pani już o osobach dorosłych,
dorosłych.
Mówiąc o dzieciach,
też,
mówię o osobach dorosłych.
Kiedy mówię o dzieciach dorosłych, o osobach dorosłych, to też mówię o młodzieży, o wieku 19, 20. Czym bardziej chcemy to dziecko ochronić przed konsekwencjami tak naprawdę używania narkotyków, tym paradoksalnie jest coraz gorzej. I to ja zauważyłam w poradni. Myślę, że wielu terapeutów podzieli moje zdanie. I państwo pewnie, którzy doświadczali narkomanię, albo na przykład, którą mówi już macie państwo, bo niektórzy pewnie mają ją wyleczoną w domu, że tylko nasza konsekwencja jest w stanie to dziecko wyleczyć. I tak jak dużo jest psychologów, terapeutów, ośrodków terapii, tak jak mówię, największa moc sprawcza jest w rodzicu. Dlatego też ta poradnia, w której pracuję, jest taka wyjątkowa chyba właśnie dlatego, że to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę tylko pracuje się z rodzicami i mówi im się, co mają, jak mają postępować, żeby to dziecko do terapii dotrwało, tą terapię skończyło i żeby wróciło zdrowe. Niekiedy trwa to od 2 do 4 lat.
Poradnia Powrót z U, czyli to jest poradnia dla
rodziców.
Dla rodziców.
Dzieci mamy tylko diagnostycznie, czyli po prostu, żeby się zorientować, na jakim etapie używania są, tak? I żeby je poznać, i żeby zobaczyć, jakie mają możliwości terapii.
Pani Janina powiedziała takie sformułowanie, dzieci z domów patologicznych. Czy dzieci tylko z domów patologicznych są narażone na narkotyki i czy tylko dzieci z domów patologicznych proponują innym narkotyki?
Nie ma dla mnie takiego stwierdzenia jak patologiczne. Jestem psychoterapeutą rodzinnym i dla mnie patologii nie ma. Jest pewien rodzaj dysfunkcji, czyli te rodziny po prostu przeróżnie funkcjonują. Jedne pozytywnie i rozwojowo, inne mniej po prostu. Wbrew pozorom narkotyki coraz częściej dotyczą, nie można stygmatyzować. To nie dotyczy trudnych dzieciaków czy dysfunkcyjnych rodzin. Narkomania jest wszędzie. Narkotyki, może nie narkomania, ale narkotyki bywają w każdym środowisku młodego człowieka, w każdym klubie, pubie, a przynajmniej w większości, w wielu miejscach, pod szkołą, w szkole, na obozach sportowych. Tam, gdzie młodzież, tam one będą, po prostu. No, drodzy państwo, ja mam wiele dzieci, które robiły kariery sportowe. Ktoś powiedział, no uprawiał sport, powinno go, no żadna patologia, tak? W cudzysłowie, tak? Rodzice są wspaniałych domów. W tych domach, tak jak tutaj pani mówiła, pani też przestrzegała tych zasad, jasno o nich mówiła i nie zawsze to uchroniło dziecko, tak? To nie są dysfunkcje, to nie są patologie. Dzieje się to w domach prawników, dzieje się to w domach naprawdę różnej maści. Także, żebyśmy się tak nie koncentrowali tylko na tych złych dzieciakach, tak? W złych, w sensie takich rozrabiających, bo to niekoniecznie musi tak być. Chcę państwu powiedzieć o przypadku, gdzie do tej pory współpracuję z rodzicami i którzy mówili do mnie, że ich syn był bardzo grzecznym dzieckiem. Siedział w domu, wszystko robił co trzeba, chodził do szkoły, był bardzo uporządkowany, ale na piętrze palił. To miał pokój na piętrze i tam się upalał do nieprzytomności. Proszę państwa, czym szybciej, chyba mi się wydaje, też tak zejdziemy z tej stygmatyzacji, tym chyba dla nas lepiej. Po prostu otwórzmy oczy na wszystkie środowiska. Tak sobie myślę, że to chyba by było najlepsze.
Wrócę do tego pytania związanego z środowiskiem wokół szkoły, prawda? Ponieważ doświadczenie, czy też obecność, nawet zwyczajne przejście obok szkoły, czy też przejazd, często gołym okiem widać, że no, dzieci spokojnie, czy młodzież spokojnie wychodzi ze szkoły. Jednak wokół tej szkoły są różne miejsca, czy też kręcą się takie osoby, które no, budzą wątpliwość, prawda? I teraz, jak pani zdaniem rodzice powinni wywrzeć wpływ na władze lokalne czy na służby porządkowe, żeby wokół szkoły był porządek. Mhm. Dlatego, że
drodzy
to
państwo,
jest niebezpieczeństwo dla dzieci.
Żyjemy w świecie, w jakim żyjemy i ja to mówię na twarz i na język, to nie wszystko się załatwi, Myślę sobie tak, że jeżeli by się zebrała taka grupka rodziców, którzy by najzwyczajniej w świecie zaobserwowali, że jakieś zjawisko tego typu ma miejsce, to proponuję najzwyczajniej w świecie napisać list, informację jakąś ważną, zarówno do dyrektora szkoły, jak i do najbliższego komendanta policji. Na przykład, muszę Państwu powiedzieć, kiedy ja przychodzę do takich interwencji, już sensu stricte, trzeba coś zrobić, napisać, zgłosić, powiedzieć wprost, tak? To się okazuje, że wtedy rodzic tak nie do końca umywa, bo on by tak chciał to wszystko załatwić tak mniej formalnie. Albo inna instytucja. Myślę sobie, że jesteśmy rodzicami i to chodzi tak naprawdę o życie i bezpieczeństwo naszych dzieci. I od tego, ile my zrobimy, pewnie zależy też bardzo wiele. Także ja od takiej odpowiedzialności, broń Boże, myślę, nie powinniśmy się w żaden sposób wzbraniać. A ja już doświadczyłam ostatnio, że jak w różnych instytucjach było załatwiane wszystko na słowo, no to nic nie zostało załatwione. Jak zostało złożone pismo, to się okazało, że interwencje w przeciągu 2-3 dni miały miejsce, całkiem skuteczne. Także ja sobie myślę, jeżeli Państwo macie takie wiedzę, macie jakiś taki wspólny niepokój, najzwyczajniej wiecie, w grupie jest siła. Pamiętajcie, wykorzystajcie to po prostu. O.
Chociaż Pani jest terapeutką i w dużej mierze spotyka się Pani z rodzicami dzieci uzależnionych, ich instruując, pomagając, przygotowując do tego, jak mają prowadzić swoje dzieci już uzależnione, to chciałbym też poruszyć jeszcze jeden temat, a mianowicie, gdy widzimy młodzież podczas spotkań z osobami informującymi o zagrożeniu, jakim są narkotyki, alkohol, też tytoń, zwłaszcza narkotyki, to no, mamy wrażenie, że młodzież wie więcej niż osoba, która instruuje, która w jakiś sposób stara się przedstawić zagrożenia. I teraz jak dojść, jak przemówić do młodzieży, która jest bardziej zorientowana niż sam prelegent w nowościach narkotycznych?
Och, co to za zadanie. To powiedziałabym sobie nawet, że to jest wyzwanie. Ja pracując w poradni, co jakiś czas mam tak zwane nowinki, ponieważ my nie jesteśmy w stanie, jako nawet osoby dorosłe, pracujące w temacie nawet, tak, wszystkich nowinek łyknąć, ani nawet poznać, ani nawet już w pewnym momencie nasz mózg i nasz rozum również ma pewne ograniczenia. Tak sobie myślę, ja w ogóle nie jestem za prelekcjami, ani za tego typu spotkaniami z młodzieżą. Raczej myślę, że jeżeli już pracować z młodzieżą na ten temat, to tylko i wyłącznie metodami warsztatowymi. My akurat w poradni robimy, jesteśmy zapraszani w różne miejsca, do szkół, prowadzimy takie programy profilaktyczne w szkołach, zarówno z rodzicami, jak i młodzieżą. I dla mnie jednak najbardziej wartościowe są warsztaty i ćwiczenia z tymi dzieciakami, wtedy, kiedy można usiąść i najzwyczajniej mówić, że ojemy, naprawdę, no wiecie co, no pierwszy raz słyszę. I w momencie, kiedy ja taką postawę zaciekawienia najzwyczajniej w świecie wykażę i zaczynam z nimi rozmawiać i dyskutować na ten temat, muszę powiedzieć, że ja super efekt uzyskuję tego typu postawą. Nie właśnie, że idę, pouczam, mówię, czego wolno, czego nie wolno, czego mają się po narkotykach spodziewać, ale właśnie bardziej, żeby poznać tak naprawdę, jak oni funkcjonują, w jakim świecie, jakie tak naprawdę są te środki, jak oni spędzają czas wolny. Kiedy się pytam, a wasi rodzice co na to? I oni mi wtedy mówią, co rodzice na to. Ja mówię, no ale jak wtedy? No, jak to tak z tym oszukiwaniem? I zaczyna się prowadzić pewien dialog z tą młodzieżą. I mi się wydaje, że dialog jest chyba w tym wszystkim najważniejszy.
Bardziej ciekawskim świata niż
bo ja przecież mogę to samo o mefedronie, o różnych rzeczach przeczytać w internecie, prawda? Ja mogę być świetnie obkuta teoretycznie, tak, na temat narkotyków, ale dzieci opowiadają o pewnym stylu życia. Wtedy się zastanawiam, ale inaczej to nie moglibyście, a jak tak idziecie na tego grilla, to tak bez alkoholu naprawdę się nie da, no słuchajcie. I co się okazuje, że dopiero przez taką rozmowę i tak naprawdę przez takie, mi się wydaje, wyrażanie ciekawością ich życiem, niektórzy zaczynają reflektować. Owszem, trzeba też mówić podczas takich zajęć o tym, że to szkodzi, tak, że oni o pewnych rzeczach, prawdach, o narkotykach najzwyczajniej w świecie nie wiedzą. Wiemy, że w internecie jest dużo na temat narkotyków. Wystarczy, że nawet Państwo sobie wygooglują na przykład i wpiszą, jak oszukać test narkotykowy. Proszę Państwa, że to można 10 godzin siedzieć i czytać, jak można oszukać test narkotykowy. Dzieci to wiedzą, dzieci wiedzą wiele rzeczy, a my niestety, jeżeli mamy nastolatki, drodzy Państwo, żeby, ja zawsze unikam tego słowa, niestety ciśnie mi się na słowa, nie hodujemy dzieci, ale je wychowujemy, to powinniśmy iść niestety z duchem czasu. Drodzy Państwo, w związku z tym zachęcam, zdobędźcie tą wiedzę na temat, to wszędzie jest dostępne, na temat zagrożeń, mitów na temat narkotyków. Możecie Państwo nawet sami, przecież w szkołach proponują rodzicom spotkania, nauczyciele, pedagodzy, żeby się dowiedzieć coś na ten temat, trochę ciekawostek na temat tych narkotyków. I muszę Państwu powiedzieć, że wtedy dzieci bardzo fajnie rozmawiają. Jak się zaczyna o pewnych ciekawostkach z nimi rozmawiać, o czymś, o czym one nie słyszały albo nie widziały, wtedy to wzbudza dyskurs jakiś, tak? Jeżeli się powtarza to samo, że one są złe, że one są takie beznadziejne, a po marihuanie to...
Tak,
to...
jak ze Słowackim. Tak. Słowacki dobrym poetą był.
Tak, to myślę, że to nie będzie miało efektów. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, zaciekawieni podczas tych zajęć, tak naprawdę rozmową i poznaniem tych dzieciaków i tego, co one tak naprawdę na ten temat myślą i czy tak naprawdę wszystko wiedzą, to myślę, że to by przyniosło lepszy efekt. Także, kochani rodzice, do internetu i trochę się poduczyć.
Agnieszka Słowik, terapeutka, kierownik poradni Powrót ZU w Toruniu, naszym i Państwa gościem. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni z Warszawy Joanna. Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta. I bardzo serdecznie również pozdrawiam panią, której wypowiedzi podzielam i przyjmuję do siebie. I dlatego właśnie zadzwoniłam, żeby podziękować pani za tę uwagę, jaką pani odnośnie wychowania dzieci powiedziała. Jestem tego samego zdania jak pani, sądzę po wypowiedzi pani, ponieważ uważam, że młodemu człowiekowi jest potrzebny autorytet. Ono inaczej, dziecko i młodzież, inaczej czuje się w życiu, kiedy wie, że rodzic, matka czy ojciec reprezentują coś mocnego, coś trwałego. Daję przykład. Kiedy dorastała moja córka i zaczęła być odprowadzana po jakimś tam, prawda, spotkaniu czy w teatrze, czy w kinie z chłopcem i było to spotkanie późne, ja bardzo starałam się to kulturalnie załatwić, ale wychodziłam na podwórko, kiedy usłyszałam moją córkę wracającą z kimś. I zwracałam uwagę temu panu, bo ponieważ już to się powtórzyło, że jednak to są za późne powroty i że ja absolutnie się na to nie zgadzam. I bardzo pana przepraszam, ale proszę córkę do domu. I proszę, żeby to było ostatni raz. Ja odpowiadam za moją córkę. I dlatego w ten sposób i za pana również. Tym bardziej, że doszły mi słuchy, że pan ma w tej chwili kryzys małżeński, że jest pan żonatym człowiekiem. Tym bardziej dla dobra pana i pana żony i pana rodziny ja również tu stoję na podwórzu. Nie powtórzyła się nigdy ta rzecz. Córka się spłakała straszliwie, wstydziła się okropnie tego, że ja wyszłam. Ja powiedziałam jej, że powtórzę sprawę, jeżeli będę uważała za stosowne. Tak, życie się ułożyło dosyć trudno w naszym domu, że ja wychowywałam córkę sama, pracując na dwóch etatach, a jednak córka mnie szanowała. I teraz, kiedy już wydałam ją za mąż, kiedy już ma dorosłe dzieci, nie ma problemów jakichś takich wyjątkowo trudnych. Mimo, że jestem nauczycielką, wcale nie uważam, że jestem taka cudowna wychowawczyni. Niemniej jednak wydaje mi się, że konsekwencja i osobowość, nad którą każda matka, nauczycielka, wychowawczyni i ktokolwiek, kto się dotknie młodzieży, czuwa, każda matka musi najpierw pracować nad sobą. A ojciec również, może jeszcze bardziej, bo większe są kłopoty. Mężczyzna ma większe kłopoty z kontaktami z kobietami.
Dziękuję pani Anno, gorąco pozdrawiamy. Zapraszam też państwa, przypomnę numery telefonów, do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Odpowiednio dla Polski Północnej, Polski Południowej, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pani Anna powiedziała rzeczy, te, które tutaj usłyszeliśmy, z takim naciskiem na konsekwencje i odpowiedzialność nie tylko za swoje dziecko, ale również za te osoby, z którymi to dziecko się spotyka. Pani wcześniej mówiła o tym, że warto by rodzice wymienili się wzajemnie ze sobą telefonami. No i chyba nie bali się zapytać, czy to prawda, że mój syn jest dziś u ciebie?
Czy to prawda, że jest u ciebie? Co tam się działo? Gdzie spali? Dobrze jest z tymi matkami utrzymać takie przyjacielskie relacje. Jak to, co wie jedna, nie wie druga. I na odwrót. Wiem też to, co tutaj pani Anna powiedziała, co jest istotne jeszcze w tym wszystkim, że konsekwencja, takie bycie przy dziecku, nie robienie za dziecko, nie wyręczanie, ale bycie przy dziecku, jednak poczucie takiej odpowiedzialności. Ja nawet rodziców zachęcam, ale to musi jakiś czas minąć, długi. Jeżeli rodzice, którzy przychodzą do poradni, wiedzą, że już są pewni, że dziecko bierze narkotyki, że czas już na jakąś terapię, na leczenie, to zachęcam, żeby otworzyli się na kolegów swojego dziecka. I zachęcam, żeby zrobili tak zwaną wycieczkę po rodzicach przyjaciół. Muszę powiedzieć ojcu, że to jest szokująca interwencja. No to jak? Dobrze było właśnie, żebyście takich najbliższych przyjaciół, rodziców, przyjaciół waszego dziecka uprzedzili po prostu o tym fakcie. Muszę powiedzieć ojcu, że to ma piorunujące znaczenie, bo to jest trochę tak, że to jest tak trochę, ja to przyrównuję do popchnięcia pierwszego klocka domino. No i się wtedy okazuje, że jeszcze tam Szymon gdzieś obok, a tu jeszcze następna mama mówi, a masz rację, słuchaj, a widzisz, co się okazuje, niechcąco tym rodzicom zaczyna otwierać się oczy, tak? A on widzisz, no, no to twój, jak twój palił, no właśnie, co mój Szymon robił wtedy. I muszę państwu powiedzieć, że to też zachęca rodziców pozostałych, tak? Do tego, żeby po prostu zacząć bacznie obserwować swoje dziecko. Pamiętajmy, w środowisku, gdzie się bierze narkotyki, to nie jest tak, że oni gdzieś wychodzą w czwórkę i co, i nagle dwóch jest abstynentu? No to pytanie, co oni ze sobą robią przez 5, 6, 7 godzin, tak? Ci palą, piją, a ci drudzy co, czytają literaturę w międzyczasie? No proszę państwa, pamiętajmy, to jest środowisko i to jest bardzo często hermetyczne środowisko. I chcę na to państwu zwrócić uwagę, chociaż to może wzbudzić niepokój, trudno, taka jest też moja rola, trochę wzbudzać państwa niepokój.
Pójdźmy dalej troszeczkę, pani Agnieszko. Czy doniosłaby pani na policję na własne dziecko? Już pytam dlaczego. Mhm. Pamiętamy taką głośną sytuację z dopalaczami. I bardzo zadowolona mama, która widziała, że no jej syn niestety korzystał. No, ucieszyła się, nie ma dopalaczy, nie ma niczego. Okazało się, że on był bardzo sprytny, między innymi dzięki internetowi zaczął sam sprowadzać. To z Hiszpanii, to z Czech, to gdzieś jeszcze z jakichś innych państw, składniki, które mu pomogły zrobić użytek, no, nie ku jego zdrowiu i tak dalej. Gdy w pewnej chwili mama się zorientowała, że tak jest, wykonała prosty telefon i doniosła na własne dziecko na policję i zrobili, to jest z jednej z gazet, pamiętam, taki artykuł czytałem.
Bardzo.
No i rozwiązała, rozwiązała w pewien sposób
problem. Znaczy tak, różne są opory rodziców w tym temacie, ale ja mówię tak, nie rozwiążecie państwo tego w białych rękawiczkach. Jeżeli dziecko będziecie prosić, będziecie się z nim układać, to już jesteście od razu na przegranej pozycji i proszę się już z dzieckiem nie układać i z nim nie rozmawiać. To jest chory człowiek już. A z chorym człowiekiem to tak nie za bardzo jest wchodzić w jakiś dyskurs. Myślę sobie, że tutaj już potrzebny jest duży tylko i wyłącznie rozsądek na samym początku. Tego typu interwencje, powiem więcej, o co są konieczne. Dlatego, że dziecko się wyleczy tylko wtedy, kiedy poniesie wszystkie konsekwencje swojej choroby. Wiele rodziców mówi tak, coś robiłem, tak? Dziecko zrobiło długi, spłaciłem. Dziecko coś ukradło, umówiłem się z nim. I tak to trwa latami. W momencie, kiedy rodzice zaczynają szczerze i otwarcie o tym mówić, zaczynają interweniować, czy przez policję, czy przez szpitale, tak? Czy przez pogotowie, czy niekiedy nawet przez oddziały psychiatryczne, tak? Czyli wtedy, kiedy zaczynają faktycznie robić i mówić wprost, co się dzieje, nawet do sądów na własne dzieci
dziecko
piszą.
Się pali grunt pod nogami.
I prawda jest taka, że nie robią tego, żeby utrudnić dziecku życie, tylko żeby wszystkim i wszem powiedzieć, że moje dziecko jest chore i potrzebuje nas wszystkich i naszej pomocy i nie możemy zamykać na to oczu. Dziecko wtedy dopiero, kiedy staje i widzi taką desperację rodzica, zaczyna niestety się łamać i zaczyna się po prostu bać swojej sytuacji. Bez tego lęku poniekąd, niestety dziecko może się nawet zaćpać na śmierć, tak? No drodzy Państwo, także nie da się tego zawieść. No, wiele lat próbowałam różnymi sposobami tych rodziców zachęcać i negocjować z dzieckiem. I wierzcie mi Państwo, 20 parę lat pracuję w tej instytucji, nie dawało to. Jeżeli rodzic zaczyna interweniować, zaczynają pojawiać się pierwsze sukcesy. To jest jakaś taka magia, która działa. Dziecko zaczyna się bać i czuć, że już z grupą ludzi, z pewnymi interwencjami, z pewnym sprawem, z różnymi innymi rzeczami, to już nie wygra. Rodzica można obejść w różny sposób, ale konsekwencje dziecko musi ponieść, tak? Także to nie są tylko interwencje na policję, to jest znacznie więcej, ale do tego trzeba być przygotowanym jako rodzic.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Ewa z Holandii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria kochamy. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy Panie.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i panią Agnieszkę. Bardzo dziękuję za temat wakacyjny i temat na czasie. Mowa była tutaj przed chwilą o narkotykach, alkoholizmie. Ja bym chciała jeszcze jeden temat poruszyć. Mianowicie dzieci, nasze dzieci, maturzyści, czyli dzieci, które już ukończyły 18 lat, wychodzą z propozycją wyjechania pod namiot z koleżanką, z kolegą, ewentualnie autostopem za granicę. I teraz nasz dylemat jako rodziców, jak się zachować w tym momencie, zabronić. No, jest to już dorosła osoba, jeżeli chodzi o lata. No, oczywiście mamy zaufanie do naszych dzieci, wychowanie w duchu katolickim. Dzieci jeździły jako młode dzieci na obozy katolickie i tak dalej. Rozmawialiśmy o czystości, miłości. Mamy super kontakt, no ale jak się zachować w tym momencie, kiedy dziecko wychodzi z taką propozycją? Chciałabym bardzo usłyszeć zdanie pani Agnieszki na ten temat, no bo jak wiemy, hormony pracują u tych 18-latków i starszych i bardzo jestem ciekawa, co pani Agnieszka na ten temat powie. Dziękuję bardzo i przychodzę na odbiór.
Dziękujemy pani Ewo.
Tak, mi się wydaje, że wychowujemy dzieci tak średnio do 10, 12, 13 roku życia, a potem to już takie wszystko to, co wypracowaliśmy, albo będzie pracować samo, albo już nie będzie pracować. Myślę, wydaje tak, jeżeli macie pani dobry kontakt, to zaufać tej dziewczynie, bo tak naprawdę gdzieś kiedyś ta granica wypuszczenia dziecka musi nastąpić ten moment. Jeżeli pani jest przekonana i ma pani w sobie taki spokój, że może pani jej zaufać, to ja bym po prostu to zrobiła. Ale ale wcześniej na przykład porozmawiałabym z nią dokładnie, gdzie będzie, w jaki sposób będą się kontaktować. Dobrze by było sobie wejść na stronę Stowarzyszenia La Strada. Jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się ewentualnie, że coś się dzieje z dziewczynami, szczególnie za granicą, że gdzieś tam padają jakimiś ofiarami, bo to różnie bywa, jeżeli tak się troszeczkę boimy, lękamy o jakieś tych trudne sytuacje, szczególnie dziewcząt, tak, poza granicami naszego kraju. Warto by było sobie jakiś taki alarmowy numer telefonu ściągnąć i córce wręczyć, żeby w razie czego jakby się coś działo niepokojącego, czy coś na tak dla niej trudnego, to żeby również miała ewentualnie kontakt, jest taka infolinia specjalna, tak? Czyli ewentualnie pogadałabym z nią, jak ewentualnie mogłaby się ustrzec, czy jakie ewentualnie strategie uruchomimy, jeżeli coś by się niepokojącego działo. A tak naprawdę, to dziewczyna ma 18 lat, jeżeli zapracowała sobie na to zaufanie, to trzeba jej to zaufać. Ja mówię, no będzie co, nie odwrócimy kijem Wisły, co ma być, to będzie. No, a ono być może potrzebuje tych doświadczeń. I nawet jeżeli to miało być jakieś trudniejsze doświadczenia, jak jest mądra, myślę, że wykorzysta.
I tutaj należało wykorzystać też strategię pani Joanny, a mianowicie skoro córka wyjeżdża z drugą osobą, to z tą osobą też porozmawiać. Porozmawiać, czy jadą sami, czy jadą w jakiejś grupie. I zapytać nie tylko o kwestie gdzie są, ale jak w ogóle mają strategię przeżycia, jakiego plan, jak są zabezpieczeni finansowo też. I też tak ukonkretnić i w troszeczkę takiego realizmu dołożyć dla dzieci, dlatego że no, ja mam takie doświadczenie niejedno z wyprawy w górach i słuchania tego, co młodzież planuje w górach, jakie trasy zrobić, to często tam po prostu nie ma rozsądku. Nie ma rozeznania, że to są góry, że może być załamanie pogody. Jest taka frywolność, więc tych rozmów myślę tutaj jak najwięcej. A myślę już o tym, co wcześniej pani mówiła, a mianowicie o tych kontaktach z rodzicami. Pani bardzo często rozmawia z rodzicami, którzy no, przychodzą, bo no, jest jakiś problem z dzieckiem. I teraz okazuje się, że często praca nad tymi rodzicami, no to jest półtora roku, dwa lata, prawda, żeby coś...
Cztery
lata, żeby coś rozpoczęli. I czy nie jest tak, że taka poradnia, kontakt z terapeutą dla rodziców jest traktowany jako pewnego rodzaju forma, usprawiedliwienia? No ja byłam i nic nie pomogło.
Znaczy zależy, do jakiej poradni się pójdzie. Rodzice... Zanim trafią do takiego miejsca, gdzie będą dawane konkretne informacje, co trzeba zrobić. Mamy grupę wsparcia dla rodziców. Ona się zawsze w środę odbywa, o godzinie 17. Tam spotykają się sami rodzice, którzy dzieci już mają wyleczone, mają część rodziców ma dzieci, które się leczą i są w procesie terapii, długim zresztą, bo to jest długi bardzo proces. Są rodzice, którzy dopiero co przybyli do poradni i chcą zdiagnozować temat albo chcą swoje dziecko zmotywować do podjęcia jakiejś terapii. I tam bardzo często na tych grupach bardzo dostają konkretne informacje, co mają robić, tak? Bo jednak są inni rodzice, którym się udało doprowadzić dziecko do terapii, wyleczyć dziecko, tak? A ci rodzice coś robili. I tutaj już muszę ojcu powiedzieć tak, że kontakt z naszą poradnią to nie jest wytłumaczenie, to jest dopiero początek bardzo ciężkiej pracy i bardzo wielu zmian. Szybciej się rodzic wystraszy tego typu zmian, niż my się wydaje usprawiedliwi siebie. Tu nie chodzi o poszukiwanie usprawiedliwienia. Jest wiele czynników, dla których dzieci sięgają po narkotyków. To niekoniecznie musi być dom przecież. Ale z drugiej strony chodzi o tą konsekwencję i zmianę w systemie wychowania.
Ja też pytam o taką bardzo trudną sytuację z mojego punktu widzenia rozeznania. Mianowicie, że rodzice czy wychowawcy, a nawet często szkoła jako tu instytucja, gdzie są nauczyciele, jakby przyzwyczaiła się do tego, że ma załamane ręce. Prawda?
Zarzucanie odpowiedzialności.
Tak, że no, jest tak trudny świat, jest tak ciężka młodzież, jest tak w ogóle beznadziejnie, że kolejne argumenty są nam potrzebne, byśmy ze spokojem serca mogli załamać ręce, prawda? I powiedzieć, no nic się nie da zrobić.
Nic się nie da zrobić.
Z księdzem porozmawiałem, nie pomogło. Z terapeutką porozmawiałem, nie pomogło. Z policją porozmawiałem, nie pomogło, prawda? Dlatego jest bardzo takie znamienne.
Rozmowa to jedno. Jak to rodzice mówią? I ja tyle razy tłumaczyłam, tyle razy mówiłam, a ja się pytam, a co zrobiłeś? I muszę ojcu powiedzieć tak, wielu rodziców chciałoby przyprowadzić dziecko. Wielu rodziców liczy, że terapeuci, psycholodzy, specjaliści wyjmą, nie wiem, różdżkę jakąś czarodziejską i zaczarują w mig, może 2, 3, 4 spotkania, 5 i to dziecko się po prostu zmieni. Miałam ostatnio mamę, która przyszła i mówi, pani mu wytłumaczy. Ja mówię, a ile pani raz mu tłumaczy, że narkomania jest zła? No ja już z 6 lat mu tłumaczę. Ja mówię, proszę pani, my mamy 45 minut. Jeżeli pani przez 6 lat mu nie była w stanie wytłumaczyć, to ja tym bardziej przez 45 minut. Rodzice przychodząc do naszego miejsca muszą się liczyć z tym, że będą musieli robić, działać i pracować, że nikt
bardzo
nie
dobrze,
będzie czarować.
Jest jeszcze jedna kwestia często, to my go zaprowadzimy do egzorcysty, niech złego ducha z niego wyrzuci, będzie sprawa rozwiązana na przykład.
Ja muszę państwu powiedzieć tak, nie bać się zmieniać stanowiska jako rodzic, mówić wprost swoim dzieciom, że coś nam się nie podoba, że je kochamy, ale niepokoimy się o nie i że mu po prostu najzwyczajniej w świecie na pewne rzeczy nie pozwolimy w życiu.
Prosimy tak, bardzo, także... Radio Maria Telewizja Trwam, kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Warszawy.
Prosimy pani Danuta.
Ja takim mam właśnie pytanie, czy dziecko jak jest adoptowane, a z rodziny patologicznej ma tendencję uciekania po prostu, adoptowaliśmy go, i chcieliśmy się zapytać właśnie, od 8,5 roku już ma teraz i takie ma tendencje do ucieczki z domu. Sobie sam wychodzi z domu i w ogóle nie słucha, tylko nikogo z dorosłych. No i tak dziękuję i tylko ten szczęść Boże.
Dziękuję.
To taki poszukiwacz, jakby trochę poszukiwał czegoś. Ucieka i czegoś szuka.
W pewnych kontaktach kiedyś odwiedzając bardzo duży dom dziecka, akurat to nie było w rzeczywistości naszego kraju, można było spotkać dzieci, które przychodziły do domu dziecka tylko na czas zimowy. Albo i nie zawsze. Dlaczego? Ponieważ były już tak nauczone życia, że one sobie łatwiej radziły
Na zewnątrz,
to
niż
ulica była ich domem,
tak.
niż dom dziecka. Ja bym tutaj pani Agnieszko zapytał, gdzie pani Danuta się może zwrócić, u kogo szukać pomocy, ponieważ no my często słysząc na antenie Radia Maryja czy Telewizji Trwam, że jest terapeuta, to wydaje się nam, że wystarczy zadzwonić, powiedzieć jednym zdaniem, i on nam już wszystko wytłumaczy.
Wytłumaczy i wyjaśni. Myślę sobie, jeżeli to jest dziecko z adopcji, to też państwo na pewno byli przygotowywani przez psychologów. I z tego co wiem, to również tam się odbywają takie szkolenia dla rodziców. I dobrze by było, ja bym jednak wróciła do tego miejsca, gdzie ewentualnie, nie wiem, czy to przez MOPR, tak, czy instytucje, przez którym państwo załatwialiście tą adopcję. Dlatego, że tak naprawdę te dzieci mają to do siebie, że szukają swojej tożsamości przez jakiś czas. Dlatego, że one są w nowych zupełnie rzeczywistościach, w nowych miejscach. Te dzieci tak naprawdę czują. Miałam jakiś taki przypadek, gdzie dziewczynka używała narkotyki, alkohol, szukała tożsamości swojej, bo nie znała przeszłości swoich rodziców. I musiała się sama przekonać. Nawet w prostytucji gdzieś tam starała się gdzieś tam liznąć jakieś tego, takie wątki. To jest długoterminowa terapia. Pytanie, dlaczego? Nie, teraz trudno mi jest odpowiedzieć, ale dobrze by było chyba cofnąć się do tego miejsca, w którym państwo adoptowali, ewentualnie tam gdzieś specjalistów, tak? Z którym można by było to przegadać, to co się z nim dzieje i czego tak naprawdę poszukuje, bo on poszukuje, wyraźnie poszukuje, albo, no właśnie, może nie te zasady, może szuka, może tak jak ojciec powiedział, coś mu tam nie pasuje, może żył do tej pory w innej przestrzeni. trzeba, te dzieci są specyficzne, trzeba pewne rzeczy do nich dostosować.
Tak, każdy człowiek jest specyficzny i wymaga indywidualnego podejścia. Tak. Poradnia Powrót z U w Toruniu. Czy taka poradnia jest tylko w Toruniu?
W Częstochowie, w Szczecinie, w Krakowie, w Warszawie. 11 chyba, zdaje mi się, w Polsce. Towarzystw Powrót z U. Także możecie
Kto
Państwo...
u Was i u Państwa powinien szukać pomocy?
Rodzice zaniepokojeni swoimi dziećmi, gdzie ten trzecie oko podpowiada, że być może coś w kwestii narkotykowej,
czyli
ta intuicja, podpowiada, że coś niepokojącego może się dziać. W jaki sposób rozpoznawać, w jaki sposób robić ewentualnie testy, kiedy je robić, jak z dzieckiem rozmawiać, czy na okrętkę, czy zacząć wprost, kiedy to robić, jak obserwować dziecko. Wtedy, kiedy już jest narkomania, możecie Państwo przyjść, pomożemy znaleźć miejsce do terapii dziecku, możemy zmotywować to dziecko do terapii. Nauczymy Państwa we dwójkę, to jest ważne, tata i mama, jak postępować wobec tego dziecka, jak uczyć się konsekwencji. Musicie się Państwo nauczyć tej choroby, a więc edukacja jest potrzebna. O narkotykach będziecie wiedzieć wszystko. Jak postępować? Zawsze musi być krok przed swoim dzieckiem.
A to, co najważniejsze, coraz więcej o swoich dzieciach.
O swoich dzieciach. Narkomania odkrywa wiele tajemnic dziecka. Muszę Państwu powiedzieć, że wiele rodziców dopiero dowiaduje się wiele rzeczy o swoim dziecku.
Ale to tak zabrzmiało, że najpierw, żeby dziecko poznać, trzeba sięgnąć po narkomanię, czego nigdy?
Bardzo, niestety, przykre to jest, ale tak trochę to brzmi, że to, czego nie zrobiliśmy do tego momentu, będziemy musieli zrobić potem. Dlatego przyjście do poradni oznacza dużą pracę i niewątpliwie cofnięcie się także do tych swoich, niestety, błędów wychowawczych.
Jeżeli nie ma Państwa niepokoju względem swoich dzieci, to bądźcie dalej konsekwentni.
Konsekwentni, psycholodzy, rozmowy, też takie wychowawcze prowadzenie, szkoły dla rodziców, które Państwo mają. Są piękne programy wychowawcze dla rodziców. Korzystajcie po prostu.
Pani Agnieszka Słowik, terapeutka, kierownik poradni Powrót z U w Toruniu, naszym Państwa gościem. Dziękuję za przybycie.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję również Państwu.